Zimny, gorący i letni. Ale zanim przejdziemy do studiowania fragmentu, to chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, jak czytać Pismo Święte, szczególnie bardziej jak studiować, bo kiedy czytamy, to jesteśmy nastawieni na po prostu ciurkiem przeglądanie tego, co tam jest, czyli krótko mówiąc, śledzimy akcję. Ale kiedy przechodzimy do studiowania Biblii, ważne jest, abyśmy mieli jakąś podstawę do tego, aby wyciągać właściwe wnioski. Wnioski czasami chrześcijanie wyciągają przeróżne i nie zawsze zgodne z tym, co Pan Bóg by chciał. To jest ważne, abyśmy umieli czytać Biblię, tu w domyśle czytać, aby studiować, i abyśmy na przykład zwracali uwagę na kontekst. Kontekst to jest nie tylko to, co jest przed danym wersetem i za, ale również, dlatego że wielokrotnie wystarczy przeczytać zdanie dalej i już możemy dojść do innych wniosków, niż ogólnie zostało to przyjęte. Ale również kontekst to jest wzięcie pod uwagę całej księgi, a potem całego testamentu, czy nowy, czy to stary testament. Dlatego też mamy przeróżne poglądy, tylko dlatego, że Biblię czytamy, wyrywając różne myśli i zaczynamy patrzeć na nie z perspektywy naszego zrozumienia, naszej wiedzy, naszego doświadczenia. A tu się okazuje, inaczej byśmy mówili, inaczej wierzyli, gdybyśmy troszkę poszerzyli te horyzonty, czyli kontekst. A mamy kontekst historyczny w Biblii. Jest on zresztą kluczowy do interpretacji, bo studiowanie i wyciąganie wniosków z Biblii to jest nic innego jak interpretacja Biblii. A teksty, które czytamy, powstały w różnym okresie, dlatego warto to mieć na uwadze, dlatego że one powstawały też nie tylko w różnym okresie czasowym, ale wtedy przecież jaki okres czasowy, to inna kultura, inne warunki polityczne, bo one też się zmieniały. I to wszystko ma wpływ. Ma wpływ na twoje zrozumienie, czyli na przesłanie. Znaczy bez uwzględnienia tego wiele fragmentów mogą być błędnie zrozumiane, dlatego że najpierw szukamy pierwotnego znaczenia. I mam przynajmniej trzy punkty dla was, takie króciutkie, abyśmy zwracali na to uwagę. Z czasem spróbuję to poszerzyć. To są okoliczności polityczne, czyli zrozumienie rządów, wojen, relacji między narodami. One pozwalają zrozumieć motywację, która się kryje w tym przesłaniu, kiedy czytamy w Piśmie Świętym. Również mamy normy społeczne i kulturowe, które się też przecież zmieniają. Dawne zwyczaje, wartości, symbole różnią się od tego, jak my dzisiaj to postrzegamy. Chociażby ta już przysłowiowa tęcza. Kiedy czytasz w Biblii i tęcza jest czegoś symbolem, to ty przeczytasz słowo tęcza i przyjdzie ci inne zrozumienie współcześnie. I to też ma wpływ na naszą interpretację Pisma Świętego. Mamy również rodzaj literacki i styl, bo Biblia zawiera różne gatunki literackie. Poezja, proroctwa, narracje historyczne i należy je rozumieć zgodnie z ich formą i funkcją. Tego uczono na języku polskim w szkole. Jeżeli ktoś to pamięta, to dobrze, jak nie, to szkoda. Dlatego, że wielu chrześcijan wszystko, co jest w Biblii, czyta jakby to było. I teraz wyobraźmy, jeśli byś czytał całą Biblię, jakby to była poezja. Albo wszystko, co czytasz, jakby to było po prostu prawdziwe, historyczne wydarzenia. Czytasz jak relację historyczną. Nie wszystko w Biblii jest historyczną relacją. Jezus podaje przypowieści, coś, co się nigdy nie wydarzyło. Tam nie ma historii w znaczeniu faktów, które można byłoby zweryfikować. Nie, to jest wymysł, to jest wyobraźnia, która ma wykazać ci jakąś prawdę. Jeżeli byś też wszystko czytał jak to, co przed chwilą powiedziałem, okazałoby się, że mógłbyś się pogubić. Abrahama nie było, Mojżesza nie było, to i nie wiadomo, czy Jezus chodził. Jakże to jest ważne, żebyśmy to mieli na uwadze. Więc podsumowując, bez znajomości kontekstu historycznego Biblia może być odczytywana powierzchownie, a nawet błędnie. A teraz to fragment z Biblii, który jest na dzisiaj przygotowany i zarazem on będzie pewnie też ilustracją tego, co powiedziałem. Więc przeczytamy Księga Objawienia Jana, 3 rozdział, od 13 do 22 wersetu. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, wierny i prawdziwy świadek, początek Bożego stworzenia. Znam Twoje czyny, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, skoro jednak jesteś letni, a nie zimny, ani gorący, wypluję Cię z ust moich. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny, godny pożałowania, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci, kup u mnie złota oczyszczonego w ogniu, aby się wzbogacić, i białe szaty, aby się ubrać. I nie musieć się wstydzić swojej nagości, oraz balsam do namaszczenia twych oczu, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, upominam i karcę, bądź więc gorliwy i popraw się. Oto stoję przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy mi drzwi, wejdę do niego i spożyjemy wieczerzę. Ja z nim, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie, gdyż i ja po zwycięstwie zasiadłem na tronie z moim Ojcem. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. W tym krótkim fragmencie jest tak dużo ilustracji i tak dużo odniesień, że nie będę w stanie nawet dzisiaj tego powiedzieć, chociażbym chciał to krótko i treściwie, nie potrafię. Ale skupię się na jakichś tam niektórych rzeczach, które są ważne dla nas dzisiaj, a zarazem pokażą one nam, że Biblię trzeba czytać ze zrozumieniem. Najczęściej ten fragment, na który zwracamy uwagę, dotyczy temperatury. I mamy tam gorący, i tak najczęściej się interpretuje, to gorliwy chrześcijanin oddany Bogu, pobożny, czy nie tak? Zimny to ktoś całkowicie, może oddalony od Boga, ktoś, kto ignoruje Boga, żyje tak, jakby go nie było. No i mamy letnich. To osoba pośrednia, wierzy w Boga, ale taka bez głębszego zaangażowania. A to przyjdzie na nabożeństwo, a to może nie. A to może się pomodli, a to może nie. A to może poczyta Biblię, a to może nie. Więc taka sobie ciepłe kluchy. No i na wstępie, zanim pójdziemy dalej, chcę zauważyć, że ten fragment jest skierowany do całego zboru, a nie jednostki. I to ma ogromne znaczenie. To już to jest wyrywane i od razu ludzie przychodzą do jednostki. Nie, to jest wyraźnie powiedziane, to jest do całego zboru. Określonego zboru w określonym miejscu. Wypowiedź Jezusa nie jest tutaj wezwaniem do osobistego przebudzenia czy też większego zaangażowania duchowego, lecz konfrontacją z chorobą społeczną, która ogarnęła wspólnotę. Chorobą wynikającą z przyjęcia niewłaściwego stylu życia. Chrześcijanie w Laodycei, w mieście, które, i to jest właśnie ważne dla kontekstu, cieszyło się dobrobytem. Co robi dobrobyt? Czasami też niedobre rzeczy. Ludziom mogło się dobrze powodzić, co, jak sugerują tutaj słowa Jezusa, sprawiło, że sprawy Boże zeszły na dalszy plan. Może to i znacie. Kiedyś opowiadano mi, jak to w niektórych krajach skandynawskich, kiedy takim się powodziło, niektóre Boże sprawy odeszły na dalszy plan, a przecież to był kraj, w którym było bardzo wielu pobożnych chrześcijan. Historia chrześcijaństwa tam się odbywała. Możliwe, że zbór bardziej skupiał się na rozrywce, na korzystaniu z życia doczesnego, niż na duchowym wzroście. Jest to całkiem możliwe, co za chwilę zobaczymy. Więc letniość to pokusa, z którą Kościół zmagał się wtedy i zmaga się i dzisiaj. Duchowym problemem Laodejczyków nie był brak indywidualnego zaangażowania się duchowego, moralnego, ale to był zbiorowy kompromis wobec wartości tego świata. Więc patrzymy na to tak, jak jest to zaadresowane do Kościoła. 15 werset. Znam Twoje czyny, nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. Są to słowa do Kościoła. Skoro jednak jesteś letni, a nie zimny, ani gorący, wypluję Cię z ust moich. To może brzmieć dziwnie i nie chodzi o plucie, bo w Kościele to jednak nie wypada. Nie zachęcam tutaj pluć, nawet jeżeli coś wydaje Ci się bardzo letnie, ale zwróćmy uwagę na sens. Gorący, jak i zimny, i mamy też letniego. Jezus krytykuje tylko letniego. Choć to przesłanie zostało skierowane do całego zboru w Laodycei, to na chwilę przenieśmy to na jednostkę. Więc jeżeli ktoś czuje się duchowo letni, to już się boi, bo Jezus go przecież może używając tego języka, wypluć z ust twoich. Ale jak ktoś jest zimny, oziębły, przychodzi taki typowy sceptyk, nawet krytyk, o, to jestem w lepszej sytuacji. Jezus mnie pochwala tak jak tych gorliwych, co tam śpiewają z przodu. Halleluja, jestem w lepszej pozycji, może powiedzieć do ciebie, bracie, ty przychodzisz tutaj dwa razy w tygodniu, czasami się modlisz, ale ja jestem lepszy, Jezus mnie chwali, ciebie nie. No takie przesłanie niektórzy głoszą, mimowolnie. Więc jeżeli ktoś czuje się duchowo letni, to czy Jezus rzeczywiście mówi, że lepiej by było, gdyby on był zimny, oziębły? Jak już masz być letni, to lepiej będzie, jak ty przestaniesz w ogóle chodzić na te nabożeństwa. Jak masz chodzić dwa razy w tygodniu, to nie chodź wcale. Jak masz czytać Biblię dwa razy w tygodniu, to w ogóle sobie daruj. Będziesz w lepszej sytuacji. No takie drdy małe czasami słyszę z kazalnic. Oczywiście one nie padają w ten sposób, ale padają z tej interpretacji. I wydaje się, że lepiej być letnim chrześcijaninem w życiu, no tak nam by się wydawało, niż jakimś obojętnym niewierzącym. A tu się okazuje, że czasami z tych niektórych kazań wychodzi na to, że nie, lepiej być zimnym. Bo zimnego Pan Jezus nie wypluje, a letniego tak. Więc wszyscy teraz letni macie chwilę do zastanowienia i podjąć decyzję. Albo chcecie być już zimni, bo już lepiej być zimnym, albo już, jeśli to już bardzo gorliwym. W pierwszym wieku Laodycea znajdowała się na skrzyżowaniu dwóch głównych szlaków handlowych. Jeden z nich prowadził z Rzymu na wschód przez Azję Mniejszą aż do Cylicji, to rodzinnych stron apostoła Pawła. I miasto zostało założone w dolinie rzeki Lykos, dokładnie tam, gdzie przecinały się te dwie drogi. I to dawało ogromne możliwości, na przykład handlowe. Bo jeżeli jesteś na dobrej trasie, będziesz się rozwijał, ale też jednocześnie położenie to przyniosło poważne wyzwania. Idealne lokalizacje miast uwzględniały dostęp do zasobów naturalnych, zwłaszcza wody. Laodycea jednak nie została zbudowana w pobliżu źródła wody. Jej założyciele kierowali się przede wszystkim interesami handlowymi, a nie praktycznymi potrzebami mieszkańców. Ale mimo to miasto rozkwitło. I Laodycea znana była później z trzech głównych gałęzi, dzisiaj mówimy przemysłu. Tekstylia, bo słynęła z produkcji wysokiej jakości tkanin, zwłaszcza czarnej wełny. Medycyna, to powinno co niektórych zainteresować. Mieściła się tu jedna z najbardziej renomowanych szkół medycznych starożytnego świata. Tam jechali studenci farmacji i innych pokrewnych zawodów. Produkowano w Laodycei znane maści, jedna na schorzenia oczu. Dlatego potem mamy już wymienione, kup sobie lepiej maści. Czyli kto by to rozumiał, dlaczego autor, czyli w wypadku Jezus, mówił o jakiejś maści. Dla tych, którzy tam mieszkali, było całkowicie to zrozumiane, bo u nich właśnie taką maść produkowano znaną w tamtych czasach. Ale też była inna maść na problemy z uszami. To się przydaje na oczy, na uszy. Takie maści są jednak bardzo cenne, szczególnie jeśli chodzi o duchowy wymiar. Więc ludzie z całego Imperium Rzymskiego przybywali tam w poszukiwaniu leczenia. No i jeszcze finanse, bo tak się złożyło, że i bankowość tam ruszyła. No bo jak jest handel, jest farmacja, to i są pieniądze. I w tym kontekście, jak już do tej pory doszliśmy, na pewno dostrzegacie, że te słowa Jezusa nabierają głębszego znaczenia. Więc duchową bolączką zboru w Laodycei nie był brak indywidualnej pobożności, lecz zbiorowy kompromis wobec świata. I letność nie wynikała z braku wiary, ale z wygodnego stylu życia, który zepchnął Boga na dalszy plan. A żeby wam trochę przybliżyć miasto, no to co z niego zostało, to zobaczmy w tej chwili parę slajdów. Na pierwszym, a w ogóle to stanowisko, które tam zobaczymy, archeologiczne. One funkcjonują, nie wiem czy jeszcze, ale naprawdę cały czas tam trwały badania. Jakiś czas temu to jest Turcja. I mamy tutaj północną agorę, która znajduje się na północ od zachodniego końca ulicy Syryjskiej, czyli głównej ulicy Laodycei. Następny slajd pokazuje ulicę z kolumnadą w Laodycei. Jak widzicie, troszkę miasto się zmieniło od tych czasów, o których my mówimy, ale przynajmniej macie okazję trochę zerknąć, jak to mogło wyglądać. A teraz widok na kościół, ale to już z IV wieku, który został odkopany i jeszcze nie był dostępny do 2017 roku. Dalszych informacji nie posiadam. Czytałem, że jednym, ale tak naprawdę chyba jedynym podstawowym słabym punktem było zaopatrzenie w wodę. I woda musiała być doprowadzana do Laodycei rurami. Zimna woda mogła pochodzić z obfitych zasobów w kolosach, ale zanim pokonała tą odległość, zresztą wielu, wielu mil z tych zimnych źródeł, ona stawała się letnia. Około 6 mil dalej w Hierapolis znajdowało się gorące źródło, skąd też próbowano dostarczać wodę do Laodycei. Tak więc widzimy, tu była zimna, tam była gorąca. One były, te wody, jak najbardziej wskazane. To były też wody, które docierały akweduktami, dlatego ona po drodze. Ta zimna się nagrzała, bo to jednak ciepłe rejony. Ta gorąca troszkę ostygła. I taka woda, oni tam uważali, no nie nadawała się tak do picia, jak i tak dla zdrowia, jak bezpośrednio z tych źródeł. Bo zimna mogła chłodzić. No przecież jak jest gorąco, to przyjemnie było im wypić zimną wodę. Mogła orzeźwiać. A gorąca była pożyteczna właśnie z powodów zdrowotnych. Dlatego, że te przeróżne mikstury i przeróżne ziółka to była kwestia gorącej wody. Więc zarówno gorący, jak i zimny oznacza tutaj po prostu użyteczny, przyjemny, wskazany. Natomiast letnia oznacza nieużyteczny, nieprzyjemny, nadający się do wyplucia. Cindy Parker sugeruje, to taka alternatywna opcja, że zarówno gorące, jak i zimne napoje miały pozytywne właściwości lecznicze, natomiast letnia woda była uważana za środek wymiotny i nie kwestia tu już skąd ona przychodziła, kwestia jaką się spożywało. Jakkolwiek letnia woda była uważana za nieużyteczną, więc czytamy tutaj o trzech kategoriach: gorący, letni i zimny. Nie. Czytamy o dwóch kategoriach, Jezus mówi. I to jest właśnie ten problem. To nie było tak, że stopniowanie. Zimny, letni, gorący. Mamy dwie kategorie. Dokładnie. Albo gorący, zimny i letni. Zimny i gorący oznacza tutaj to samo. Bycie użytecznym dla Boga. A letniość oznaczało nieużyteczność. Czyli tekst mówi po prostu bądź gorący albo zimny, czyli bądź użyteczny dla Boga. Bo jak będziesz letni, to będziesz nieużyteczny. I te słowa, teraz przechodzimy, one są adresowane do całego zboru w Laodycei. To dlatego właśnie czytamy, że Pan Jezus wypluje letniego, a tego zimnego już nie. No to teraz już tekst jest dla nas jasny, więc możemy zrozumieć ten fragment dzięki kontekstowi historycznemu i dla niektórych wręcz to bluźniercze, pozabiblijnemu. Niektórzy mówią, że Biblię należy interpretować Biblią. Jak najbardziej. Ale niektórych fragmentów nigdy nie zrozumiesz, jeśli nie uwzględnisz, tak jak tutaj teraz dochodzimy do tego, też historycznych, politycznych, jakichś jeszcze innych kontekstów. Więc mamy tutaj przypadek, gdzie bez znajomości czegoś spoza Biblii nie zrozumiemy dobrze tekstu. Jednak ja chcę zwrócić uwagę, że Jezus to mówi do zboru. Zbyt często i zbyt sposób właśnie niejasny mówi się o jednostkach. Ale Jezus napisał to do zboru. Zbór to wspólnota ludzi. Razem co robią? Razem się wspierają w realizacji Bożych zamiarów dla tej okolicy, gdzie mieszkają. Razem się wspierają, to jest istotne. Razem realizują Boże cele. I czasami co będzie? Jeden w tym zborze będzie słabszy, a drugi będzie silniejszy. Ale razem mogą się wspierać. I średnia nie będzie taka niska, albo będzie niska. Kiedy wszyscy są letni, to jaki będzie Kościół? Będzie letni. Ludzie potrafią oceniać Kościół, zbór po postępowaniu, życiu jednego z członków. Kiedy ktoś ciebie spotka i powie, że jesteś siedlec, to wyrobi sobie opinię o całym kościele. Jeżeli będziesz stał przy budce z piwem i chwiejąc się, i ktoś spotka cię i będzie chciał ci dać traktat, i ty powiesz, no nie, nie potrzebuję, bo ja taki mam. A ktoś powie, tak, masz, a skąd? A u nas zboże takie leżą. To on sobie wyrobi, to niezły zbór. Opinię oczywiście, wyrobi sobie, to jest niezły zbór. Ale innego z tego zboru ktoś inny spotyka akurat gdzieś na molo i rozdaje te traktaty i dzieli się Ewangelią z innymi ludźmi i ktoś odbiera od ciebie ten traktat, powiedzmy to jesteś ty, i mówi: o, u nas Boże też taki jest. O, to fajnie. A, z jakiego jesteś kościoła? A ja z tego. I on mówi: a, i ty tu przyjechałeś z Siedlec, aby dzielić się Ewangelią na molo? No nie, jestem na wakacjach, ale akurat miałem chwilę i trochę traktatów, to chciałem z innymi podzielić się dobrą nowiną. I on sobie pomyśli: ale w tych Siedlecach to jest gorliwy zbór. Nawet na wakacjach, kiedy mogliby leżeć brzuchem do góry, rozdają traktaty i ewangelizują. O, to musi być mocny, silny zbór. Ja jednak tutaj, jak powiedziałem, widzę, Bóg kieruje uwagę na cały zbór. Czemu? Bo jeśli uważasz, że zbór jest letni, to znaczy, że ty też. Więc co robisz, aby to zmienić? Modlisz się gorliwie o innych? Głosisz Ewangelię niewierzącym? Wspierasz finansowo pracę tego zboru? Zbór to średnia. Czasami ktoś może powiedzieć: ja już powiedziałem o Jezusie 20 osobom, a w zborze nikt tego nie zrobił. Jeśli patrzysz na zbór jak na wspólnotę, to powiesz, że w tym roku zbór głosił Ewangelię 20 osobom. A to już daje inny obraz. Są różne powołania i są różne sytuacje. Bo ktoś może powiedzieć: ja już w tym roku zagrałem 200 pieśni, a inni żadnej. Mogliby się wreszcie wziąć za to pozostali. Ktoś inny powie: ja w tym roku wygłosiłem 80 kazań, a inni mogliby się wziąć za to. Ciągle mówimy o tym samym zborze. A może ktoś powiedzieć: Jezus kazał odwiedzać więźniów i prawie nikt w zborze ich nie odwiedza, tylko ja. Jak oni poważnie traktują Słowo Boże? Zapytam: Waldek, w tym roku odwiedziłeś więźniów w więzieniu? A przecież Biblia mówi, że masz odwiedzać więźniów. Ale ja zapytam się: Zbyszek, a ile razy szkółkę poprowadziłeś w tym roku? A przecież Biblia mówi: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. No to byś się może zabrał. Czy dostrzegacie teraz, o co tutaj chodzi? A jeszcze ktoś inny powie: ja w tym roku tak dużo dałem pieniędzy na tacę. Tak wsparłem zbór. A inni? A inni może nie mieli tyle środków, żeby tak wesprzeć. Więc czy dostrzegasz, że jako cały zbór wspólnie głosimy Ewangelię, gramy, śpiewamy, głosimy kazania, odwiedzamy więźniów, prowadzimy szkółkę niedzielną, wspieramy finansowo Bożą misję. Wspólnie. I jak wspólnie to podliczymy i będzie średnia, to to będzie zbór, do którego można skierować słowa z zewnątrz. I wtedy Pan Jezus może powiedzieć: a zbór w Siedlcach? I może powiedzieć nam coś. Jeśli modlisz się za swój zbór, jeśli modlisz się za innych członków tej wspólnoty, i jeśli tak jak Jezus patrzysz na Kościół nie jak na scenę dla jednostek, gra solisty, ale jako na zespół, który działa razem, to twoja perspektywa będzie się zmieniać. Czy nie tak? Bo łatwo jest przyjść i oceniać, że inni nie robią tego, co ja. Ale nie wszyscy są powołani do tego, co ty robisz. A dwa, może nie potrafią jeszcze pewnych rzeczy robić. Może trzeba się modlić o nich, aby odkryli swoje powołanie. Może odkryli swoje możliwości, które Bóg w nich włożył. Bo jesteśmy ze sobą powiązani. Jezus powiedział, że jesteśmy ze sobą powiązani i użył tutaj porównania do ciała. I wspólnie, zasilając się, działamy. Więc czy jesteś dumny z tego, co robisz w Kościele? Ciesz się tym. Rób to z radością i wdzięcznością. Daj przykład innym. Ty to po prostu rób. Rób dobrze. Nie znaczy, że ktoś inny będzie robił to samo. Ale zobaczy: o, on to robi dobrze. Ma w tym powołanie, ma w tym możliwość, on to robi dobrze. I ktoś pomyśli sobie: to ja też chcę coś robić dobrze. Poczuje się zachęcony i odkryje może swoje talenty, swoje możliwości. Może dołączy do już funkcjonujących służb, a może Bóg pozwoli mu odkryć jeszcze jakieś inne obdarowanie. Więc bądź osobą, która swoją postawą zachęca innych do szukania Królestwa Bożego i angażowania się w zborze. 17 werset. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny, godny pożałowania, biedny, ślepy i nagi. Są chrześcijanie, którym tak łatwo jest krytykować chrześcijan i całe zbory. I używają do tego nawet tych słów z Apokalipsy. Inaczej mówiąc, Księgi Objawienia Jana. Nędzny, godny pożałowania, biedny, ślepy i nagi. Ale tego nie wolno ci robić. To wolno robić tylko Jezusowi. Nie tobie wolno używać takich słów. Tobie nie wolno używać takich słów. Tobie nie wolno tego robić. Kiedyś się mówiło jeszcze za moich młodych lat, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Zbyt często niektórzy chrześcijanie uzurpują sobie miejsce Jezusa. Jezus ma radę. 18 werset. Radzę ci, kup u mnie złota oczyszczonego w ogniu, aby się wzbogacić, i białe szaty, aby się ubrać i nie musieć się wstydzić swojej nagości, oraz balsam do namaszczenia twych oczu, aby przejrzeć. Tak jak powiedziałem, słowa były adresowane do zboru w mieście, które było znane z maści. Do innych zborów Jezus takiego słowa nie użył. Krótko mówiąc, o co tu Jezusowi chodzi? Przyjdź do mnie, Kościele. U mnie znajdziesz zaopatrzenie, radę i pomoc. Może innym razem skupimy się na innych zwrotach. One wszystkie też są uwarunkowane zrozumieniem, które może wykraczać i wykracza poza tą księgę. Żeby lepiej zrozumieć te słowa, trzeba by brać kontekst. I 19 werset. Ja tych, których kocham, upominam i karcę, bądź więc gorliwy i popraw się. Bóg chce, aby Jego Kościół, Jego zbór był gorliwy. Bądź więc gorliwy, Kościele. Popraw się. A dlaczego tak mówi? Bo tego pragnie, a dwa, bo jest to możliwe. Czy Jezus by oczekiwał od nas czegoś, co jest niemożliwe? I więc jest to możliwe. Słowa popraw się sugerują nam, że może to się stać z każdym zborem. Jeśli tylko, i tu czytamy, przejrzy na oczy. Bo niektórzy mogą nie widzieć, czyli całe zbory mogą nie widzieć, że mogą się poprawić. Niektóre zbory nie widzą, bo może już wpadli w samozadowolenie, ale są też takie zbory, które wpadły w coś innego. Diabeł ich w to wpędził, że już dalej nie pójdziecie. Jesteśmy słabi, niewiele możemy, nie mamy talentów, nie mamy pieniędzy, nie mamy możliwości, nie mamy. To też za tym może stać diabeł, który mówi, nigdzie się już nie przesuniecie. To już jest zabetonowane. To teraz to tylko trzeba by to po prostu zostawić i sobie pójść gdzie indziej. Dlatego Jezus mówi, przejrzyj na oczy, ale mówi też, napraw się, Kościele. Czyli jest to możliwe. Bóg chce, aby Jego kościoły, zbory były gorliwe i jest to możliwe, jak widzimy. I tym przejrzeniem się na oczy, o którym tutaj czytamy, może być między innymi zauważenie, że nie możesz oskarżać innych za letniość swego zboru. Wszyscy razem jesteśmy za niego odpowiedzialni. Wszyscy razem. Czasami ten, który oskarża jakiś zbór za jego letniość, w ogóle nic nie robi w tym kierunku, żeby on taki nie był. Jego słowa polegają tylko na rzucaniu oskarżeń. Wszyscy razem jesteśmy odpowiedzialni za swój zbór. To każde twoje działanie wpływa na jego rozwój. To, co robisz, wpływa na jego rozwój, ale również to, co mówisz, wpływa na jego rozwój. Co mówisz o tym zborze? Co wyznajesz o tym zborze? Co innym opowiadasz o tym zborze? I to również wpływa, czy się o niego modlisz, czy raczej czekasz, że to może samo się wydarzy, ale to przecież jest twój zbór. Więc to upomnienie Boże jest dowodem Jego troski, a nie potępienia. Bóg nie odrzuca, lecz napomina, bo Bóg pragnie poprawy. I te słowa są zachętą do odrzucenia duchowej letniości, przyjęcia Bożej dyscypliny jako wyraz troski oraz do tego aktywnego, autentycznego życia wiarą. I odpowiedzią na Bożą miłość i upomnienie tutaj powinna być gorliwość i gotowość do nawrócenia, gotowość do zmiany. Nie bunt i zniechęcenie, nie krytykowanie, ale Bóg robi to zawsze z miłością, jak widzimy, i ze zrozumieniem, więc i my czynimy podobnie. I tu mógłbym zakończyć. Amen.